Chciałem Wam podziękować przede wszystkim, dlatego że w sumie zmobilizowaliście mnie do tego, żeby temat opracować. A temat jest ogromny. W związku z tym jest parę spraw, że tak powiem, porządkowych. Otóż okazało się, że w trakcie opracowywania tego tematu on po prostu rósł i rósł i rósł, co było do przewidzenia. Natomiast jak bardzo urośnie, to nie było do przewidzenia. W związku z tym będzie on podzielony nie na dwie, tylko na trzy części. Dzisiaj będziemy mówić właściwie zajmiemy się wstępem do całości, dlatego że warto by było wiedzieć, co się będzie działo, zanim się zacznie najgorsze. Z poprzednich wykładów wiemy jedno i Słowo Boże o tym nas przekonuje, że to, kiedy nastąpi pochwycenie Kościoła, to jest rzecz niewiadoma. To może nastąpić w każdej chwili. Natomiast istnieją pewne sytuacje, pewne znaki, które są zapowiedziane i które dotyczą tego, co będzie w czasach ostatecznych, tego, co będzie dotyczyło przyjścia Pańskiego, końca wieku. I o tym jest napisane wiele. Tak wiele, że dzisiaj zajmiemy się tym, co się ma stać, zanim przyjdzie ten czas ostateczny, zanim przyjdzie tak zwane wylanie gniewu Pańskiego, czyli Dzień Pański. No dlatego, że to dotyczy nas wszystkich. To widzieliśmy, to widzimy i co jeszcze będziemy widzieć? My. Myślę, że to jest dla nas ważne, nie tylko dlatego, że Słowo Boże o tym mówi, ale również dlatego, żeby po prostu patrzeć i orientować się w tym, co na bieżąco się dzieje. W części drugiej zrobimy połowę tego siedmioletniego okresu i w części trzeciej zrobimy drugą połowę siedmioletniego okresu razem z samą końcówką, czyli tym, co się będzie działo jeszcze później, ponieważ cały nasz temat to jest świat w czasach ostatecznych. Czyli dzisiaj będziemy mówić o tym, co się będzie działo, co się działo, co się dzieje i co się jeszcze wydarzy, zanim nastąpi tak zwane wylanie gniewu Pańskiego, czyli inaczej Jom Jahwe, czyli Dzień Pański. Za jakiś czas, kiedy się jeszcze raz być może umówimy, jak Pan da, będziemy mówić o tym, co się będzie działo w pierwszej połowie tego siedmioletniego okresu, który Daniel przepowiedział, a na kolejnym trzecim spotkaniu, jak Pan da, będziemy mówić o tym, co będzie w drugiej połowie tego, co przepowiedział, tego siedmioletniego okresu, który Daniel przepowiedział, i aż do końca. Ponieważ jest tego tak dużo, przekarmienie słuchaczy jakimkolwiek materiałem jest niezdrowe, więc nie ma sensu tego robić. W takim razie zacznijmy dzisiaj od takiego fragmentu, który jest zapisany w Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale. To jest werset 24. Pan Jezus, pytany przez uczniów o to, co się wydarzy, zanim On przyjdzie, mówi takie ciekawe słowa. I padną od ostrza miecza i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan. Jest takie pojęcie jak czasy pogan. Ono jest w Biblii szeroko rozwijane i one mają się dopełnić. To jest ten fragment tego wersetu, na który chcę tutaj zwrócić uwagę. Czasy pogan muszą się dopełnić. I w związku z tym należałoby się przyjrzeć temu, co to są czasy pogan, kiedy one się zaczęły, jak będą przebiegać i w jaki sposób one się dopełnią. Żeby to zrobić, musimy się cofnąć oczywiście do starego, tak zwanego Starego Testamentu, bo Biblia jest całością, przypominam. I zaczniemy od Księgi Daniela, która jest bardzo mocno eschatologiczna, na którą powołuje się Pan Jezus, która jest właściwie wstępem do tego, co pisze Jan w Objawieniu i która bardzo dużo mówi na temat czasów ostatecznych i czasów pogan. Będziemy rozważać dwa fragmenty głównie, czyli rozdział drugi i rozdział siódmy Księgi Daniela. Przeczytajmy najpierw rozdział drugi, wersety od 31 do 45. Rozdział drugi Księgi Daniela, wersety 31 do 45. Może streszczę sytuację, bo nie chcę czytać wszystkiego od początku drugiego rozdziału. Otóż król Nebukadnezar miał sen i chciał, aby wróżbici jego ten sen mu wyłożyli. No i bardzo przytomnie się zachował. To znaczy stwierdził, że skoro oni są prawdziwymi wróżbitami, skoro coś potrafią, to w takim razie oni powinni jemu opowiedzieć ten sen. Proste. On im nie będzie opowiadał tego snu, tylko niech oni mu opowiedzą, co jemu się śniło i w tej sytuacji później mu to wyłożą. I to jest zresztą bardzo przytomna rzecz, którą warto pamiętać. Jeżeli ktoś, prorok jakiś przyjedzie tu do zboru, to warto o tym pamiętać. Niech sprawdzić go po prostu. Jeżeli jest od Boga, jeżeli ma jakieś takie, taki dar, to niech opowie ten sen. Dlatego, że wielu proroków jest takich, którzy najpierw mówią, no to opowiedz mi, prawda? To ja ci to wyłożę. Ale to jeszcze nie jest wcale przekonujące. Jedynym, który potrafił ten sen opowiedzieć królowi, był właśnie Daniel. I czytamy, co to było. 31 werset i dalej. Ty, królu, miałeś widzenie. Oto olbrzymi posąg stał przed tobą. Wielki był ów posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd. Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego pierś, jego ramiona ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi, jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, po części z gliny. Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień. Uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny i skruszył je. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto. I było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie. I rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. Taki jest sen, a teraz go wyłożymy królowi. Ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc i siłę i chwałę, którego ręce na całej zamieszkałej ziemi dał ludzi, polne zwierzęta i ptactwo niebieskie, którego uczynił władcą tego wszystkiego. Ty jesteś głową ze złota. Ale po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje, a potem trzecie królestwo z miedzi, które opanuje całą ziemię. Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie. I jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze. A że widziałeś nogi i palce, po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią i gniazdą. A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche. A że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy, że zmieszają się z sobą, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może mieszać się z gliną. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud. Zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo stoi się na wieki. Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto, wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny. Zobaczcie zresztą na reakcję króla. Dalej, wtedy król Nebukadnezar padł na swoją twarz i oddał cześć Danielowi i rozkazał złożyć mu ofiary z pokarmów i kadzidlane. Potem odezwał się król i rzekł do Daniela, zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów. On objawia tajemnice, gdyż ty mogłeś odsłonić te tajemnice. Ha, niesamowite, prawda? Jaka reakcja. Prawdziwie Bóg jest pośród was. Tak jak Paweł pisze w liście do Koryntian. Wróćmy do tego, co Daniel powiedział i co królowi wyłożył. Chciałem na początku powiedzieć, że ten sen po prostu jest tutaj wyłożony. Czyli nie ma sensu wykładać go na własną rękę. Jest wiele sytuacji, wiele szkół, wiele ludzi, którzy usiłują takie rzeczy wykładać na własną rękę i robią z tego dziwne rzeczy. Tymczasem to jest po prostu wyłożone. Czytamy o posągu. Ja ten posąg pokażę, bo jest w takim razie tak. Czy to widać mniej więcej? Po lewej stronie mamy posąg. Po prawej stronie będzie to, co będzie w rozdziale 7 tej samej księgi. I Daniel wyraźnie mówi królowi tak. Głowa to jest imperium babilońskie, które rzeczywiście do 539 roku istniało. Następnie po nim nastanie inne królestwo. Ramiona tego królestwa oznaczają, że będzie to królestwo, które będzie miało dwa składniki. No i rzeczywiście powstało królestwo Medów i Persów, czyli tak zwana Medopersja, która istniała do roku 331 przed naszą erą. Potem nastanie trzecie królestwo, które opanuje całą ziemię. Rzeczywiście po królestwie Medów i Persów nastało królestwo, czy imperium właściwie, Aleksandra Wielkiego, które rozciągało się od wschodu aż po Indie. Odwrotnie. Od zachodu aż po Indie na wschodzie. I wreszcie ma powstać czwarte królestwo. Czwarte królestwo po Grecji to jest Rzym. I ono będzie mocniejsze od pozostałych i skruszy wszystko. W 40 wersecie czytamy tak. Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie. Jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze. Czwarte imperium, które powstanie, będzie przechodziło kilka faz. A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone. Lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, widziałeś żelazo zmieszane z ziemią gliniastą, a to, że palce u nóg, tutaj dokładnie są stopy, nie nogi. Jest takie tłumaczenie, jakie mamy, ale chodzi o stopy. Najpierw w tym całym posągu były golenie z żelaza, a potem były stopy, które były z żelaza i z gliny. W związku z tym to królestwo, o którym czwarte królestwo, czy czwarte imperium, o którym mówi Daniel, będzie miało kilka faz. Najpierw będzie faza jedności, kiedy wszystko skruszy i będzie mocne jak żelazo. Potem będzie faza podziału na dwie nogi, golenie z żelaza. A potem będzie faza podziału wewnętrznego, to znaczy stopy będą częściowo z gliny, a częściowo z żelaza. I potem Daniel mówi, że będzie faza rozwoju, która będzie dotyczyć 10 królów. Mówi o stopach, które będą miały 10 palców. 10 królów, które i te palce będą częściowo z gliny, a częściowo z żelaza. I za dni tych 10 królów Bóg ustanowi królestwo, które nie będzie zniszczone na wieki. To jest werset 44. Jego fundamentem będzie kamień oderwany bez udziału rąk, który rozbije wszystko inne. To jest werset 45. Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro i złoto. I sam ten kamień stanie się wielką górą, która wypełni całą ziemię. Czyli Mesjasz zasiądzie na tronie i będzie panował nad światem. To są wersety 34 i 35. Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i z gliny i skruszył je. Bez udziału rąk, to znaczy, że stanie się to bez udziału człowieka. Po prostu Bóg zrobi to sam. I w momencie, kiedy powstanie Królestwo Mesjasza, zakończy się dominacja pogan nad Izraelem. Czyli zakończy się tak zwany czas, czy czasy pogan. One się dopełnią. I czasy pogan są definiowane jako czasy, kiedy poganie dominują nad Izraelem, dominują nad Jerozolimą. I to dominują w sposób trwały. To znaczy, że czasowe, krótkie, na przykład powroty do Jerozolimy, częściowa kontrola nad Jerozolimą, to jeszcze nie jest to, o co chodzi. To jeszcze nie jest kwestia dopełnienia czasów pogan. Dopełnienie nastąpi wtedy, kiedy Jeruzalem będzie stolicą Izraela i powstanie Królestwo Mesjasza. Teraz przejdźmy do 7 rozdziału Księgi Daniela i przeczytamy wersety od 1 do 28. W pierwszym roku Belsazara, króla babilońskiego, miał Daniel sen. A oto co widział, leżąc na swoim łożu, zaniepokoiło go. To ten spisał sen, a oto jego treść. Ja, Daniel, miałem w nocy widzenie. Oto cztery wiatry niebieskie wzburzyły wielkie morze i cztery wielkie zwierzęta wychodziły z morza, każde inne. Pierwsze było podobne do lwa i miało orle skrzydła. Gdy potem spojrzałem, wyrwano jego skrzydła. Wtedy podniosło się z ziemi i stanęło na dwóch nogach, jak człowiek, i dano mu ludzkie serce. Potem pojawiło się inne, drugie zwierzę, podobne do niedźwiedzia. Było ono podniesione tylko jedną stroną, a miało w paszczy między zębami trzy żebra. I powiedziano mu: wstań, jedz dużo mięsa. Potem spojrzałem, a oto pojawiło się inne, podobne do pantery. Miało ono na grzbiecie cztery ptasie skrzydła i cztery głowy miało to zwierzę. I dano mu władzę. I potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się czwarte zwierzę, straszne i groźne i nadzwyczaj silne. Miało ono potężne żelazne zęby, pożerało i miażdżyło, a co pozostało, deptało swoimi nogami. Było ono inne, aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało 10 rogów. Gdy uważnie przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi inny, mały róg i trzy spośród poprzednich rogów zostały wyrwane. Na tym rogu były oczy, jakby oczy ludzkie i usta, które mówiły zuchwałe słowa. A gdy patrzałem, postawiono trony i usiadł sędziwy. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie czyste jak wełna. Jego tron jak płomienie ogniste, jego koła jak ogień płonący. Ognista rzeka wypływała i wychodziła sprzed niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy razy 10 tysięcy stało przed nim. Zasiadł sąd i otworzono księgi. Potem na dźwięk zuchwałych słów, które wypowiadał róg, spojrzałem i widziałem, jak zwierzę zostało zabite, jego ciało zniszczone i wrzucone do ognia na spalenie. Również pozostałym zwierzętom odebrano ich władzę, a długość ich życia była ograniczona do pewnego okresu i czasu. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego, doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo niezniszczalne. Ja, Daniel, byłem zaniepokojony w duchu z tego powodu, a to, co widziałem, przestraszyło mnie. Przystąpiłem do jednego z tych, którzy tam stali, i prosiłem go o wiarygodne wyjaśnienie tego wszystkiego. I odpowiedział i dał mi wykład wydarzeń. Oto owe wielkie cztery zwierzęta to cztery królowie, którzy powstaną na ziemi. Lecz potem święci Najwyższego otrzymają królestwo i posiądą królestwo na wieki wieczne. Wtedy zapragnąłem dowiedzieć się prawdy o czwartym zwierzęciu, które było inne niż wszystkie inne. Straszne nadmiary z żelaznymi zębami i miedzianymi pazurami pożerało i miażdżyło, a to, co pozostało, deptało nogami. I o 10 rogach na jego głowie, i o innym rogu, który wyszedł i przed którym trzy z nich wypadły, o rogu, który miał oczy i usta, które mówiły zuchwale, i który wyglądał na większy niż inne. A gdy patrzyłem, wtedy ów róg prowadził wojnę ze świętymi i przemógł ich. Aż przyszedł sędziwy i odbył sąd, i prawo zostało przyznane świętym Najwyższego i nadszedł czas, że święci otrzymali królestwo. I tak rzekł: czwarte zwierzę oznacza czwarte królestwo na ziemi, które jest inne niż wszystkie królestwa. Ono pochłonie całą ziemię, podepcze i zmiażdży ją. A 10 rogów znaczy, że z tego królestwa powstanie 10 królów, a po nich powstanie inny. Ten będzie inny niż poprzedni, obali trzech królów. I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon. I będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu. Potem odbędzie się sąd i pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić. Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą poddane. Tu kończy się opowiadanie, a mnie, Daniela, bardzo zaniepokoiły moje myśli, barwa mojej twarzy zmieniła się i zachowałem to słowo w mojej pamięci. W wersecie drugim czytamy o wielkim morzu. Oto cztery wiatry niebieskie wzburzyły wielkie morze. Co to jest to wielkie morze? Gdybyśmy przeczytali w Izajasza 17, 12-13, ponieważ pismo wykłada się przez pismo, więc nie ma sensu kombinować, jak to się mówi, co to może być, to wielkie morze. Tylko popatrzeć, co Słowo Boże na ten temat mówi. Izajasz 17, 12-13. Biada, wrzawa licznych ludów, burzą się jak burzy się morze. Szum narodów, szumią jak szum gwałtownych wód. Narody szumią, jak szumią wielkie wody. Lecz gdy On je zgromi, uciekają daleko i zostają uniesione przez wiatr, jak plewa na górach. Jeremiasz, 50 rozdział, wersety 41-42. Oto lud nadciąga z północy i naród potężny z wieloma królami rusza z krańców ziemi. Trzymają łuk i włócznie, są srodzy i nie znają litości, wrzawa szumi jak morze. Swałują na rumakach, każdy gotowy do boju przeciwko Tobie, córko babilońska. Jeszcze jeden fragment Jeremiasza, 51 rozdział, wersety 41-43. Hej, Babilon zdobyty i wzięta chwała całej ziemi. Babilon przedmiotem grozy wśród narodów. Morze podeszło pod sam Babilon, przykryło go naporem swoich fal. Jego miasta stały się pustynią, ziemią suchą i stepem, krajem, w którym nikt nie mieszka i przez który nie przechodzi żaden człowiek. Czy na podstawie tych fragmentów możecie mi powiedzieć, co to jest to wielkie morze?
Narody.
Jakie?
Pogańskie.
Czyli wiemy. Wielkie morze to są narody pogańskie, a więc z tego morza wyjdą cztery zwierzęta. Każda będzie inna. Zwierzę numer jeden jest podobne do lwa z orlimi skrzydłami i to jest pierwszy król. Ten opis pasuje do Imperium Babilońskiego. I znowu odwołujemy się do innych fragmentów pisma, żeby zobaczyć, czy lew z orlimi skrzydłami albo cechy lwa czy cechy orła są przypisywane jakiemuś imperium. Gdybyśmy zajrzeli do Księgi Jeremiasza 4:7, Jeremiasz 4:7, lecz wypadł ze swojej gęstwiny i wyruszył niszczyciel narodów, wyszedł ze swojego miejsca, aby obrócić twoją ziemię w pustynię. Lew wypadł ze swojej gęstwiny i wyruszył niszczyciel narodów i wyszedł ze swojego miejsca, aby obrócić twoją ziemię w pustynię. Twoje miasta będą zburzone bez mieszkańców. Jeremiasz 48:40. Albowiem tak mówi Pan, oto jak orzeł nadlatuje, rzuca się na zdobycz i rozpościera swoje skrzydła nad Moabem. 49:19 Jeremiasz. Oto jak lew wypadnie z gęstwiny Jordanu na soczystą niwę, tak ja w okamgnieniu wypłoszę ich stamtąd i ustanowię nad nimi mojego wybrańca. Bo któż jest mnie równy, otóż któż mnie wyzwie i któryż to pasterz może ostać się przed moim obliczem. 22. Oto jak orzeł wzbije się i rzuci i rozpostrze swoje skrzydła nad Bosrą i będzie w owym dniu serce bohaterów edomskich jak serce kobiety rodzącej. Werset 30. Uciekajcie szybko, znikajcie, ukryjcie się dobrze, mieszkańcy Hazoru, mówi Pan, gdyż Nebukadnezar, król babiloński, powziął przeciwko wam postanowienie i umyślił, co do was plan. 50:17. Jagnięciem spłoszonym był Izrael, lwy je spłoszyły. Najpierw pożar je król asyryjski, a teraz jako ostatni obgryz jego kości Nebukadnezar, król babiloński. Większość księgi Jeremiasza mówi o tym, że najedzie król babiloński, Nebukadnezar. I on jest porównywany i do lwa, i do orła. W wersecie czwartym jest napisane tak. Pierwsze, czyli pierwsze imperium, było podobne do lwa i miało orle skrzydła. Gdy potem spojrzałem, wyrwano jego skrzydła, wtedy podniosło się z ziemi i stanęło na dwóch nogach jak człowiek i dano mu ludzkie serce. Nie wiem, czy pamiętacie tą historię, która jest również zapisana w czwartym rozdziale Księgi Daniela. I ona mówi o tym, co się działo osobiście z Nebukadnezarem, który w pewnym momencie dostał od Pana Boga szansę, żeby się upamiętać. I w momencie, kiedy pychą się uniósł i odezwał się tak. Czy to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mojej mocy i dla uświetnienia mojej wspaniałości? Gdy to słowo jeszcze było na ustach króla, zagrzmiał głos z nieba. Oznajmia ci się, królu Nebukadnezarze, że władza królewska zostaje ci odjęta. Będziesz wypędzony spośród ludzi, będziesz mieszkał ze zwierzętami polnymi. Trawą jak bydło będą cię karmić i 7 wieków przejdzie nad tobą, aż poznasz, że Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i że daje je komu chce. W tej chwili spełniło się słowo na Nebukadnezarze. Wypędzony został spośród ludzi, jadał trawę jak bydło, a rosa niebieska zraszała jego ciało. Jego włosy urosły jak u orłów pierze, jego paznokcie jak u ptaków pazury. A po upływie dni ja, Nebukadnezar, podniosłem oczy ku niebu, a gdy znowu rozum mi powrócił, wtedy błogosławiłem Najwyższego, a żyjącego wiecznie chwaliłem i wysławiałem, gdyż jego władza jest władzą wieczną, a jego królestwo z pokolenia w pokolenie. A wszyscy mieszkańcy ziemi uważani są za nic, według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi. Nie ma takiego, kto by powstrzymał jego rękę i powiedział mu, co czynisz. W tym właśnie czasie powrócił mi rozum i dostojność powróciła mi moja okazałość na chwałę mojego królestwa. Moi doradcy i moi dostojnicy szukali mnie i znowu przywrócono mnie do godności królewskiej i dano mi jeszcze większą władzę. No to jest taka sytuacja, która też się nadaje, że tak powiem, na krótkie kazanie, bo to widać wyraźnie, jak Bóg traktuje człowieka, który się unosi pychą. Wyrwano mu jego skrzydła, stanęło na dwóch nogach jak człowiek i dano mu ludzkie serce. Upamiętał się. I wyraźnie tu jest napisane, że Bóg daje królestwo, daje władzę, komu chce. Działa tak, jak według swojego upodobania. Zachowując wolną wolę człowieka, Bóg kieruje historią. Są pewne rzeczy, które są dla nas bardziej zrozumiałe, są takie, które są niezrozumiałe, ale tak naprawdę On jest Panem całej ziemi. Panem całej ziemi. I czasami słyszymy takie kazania czy nauczania, które mówią, że to diabeł jest Panem całej ziemi. Nie. Bóg jest Panem całej ziemi. On daje komu chce. Nawet kiedy przyjdzie Antychryst, i o tym będziemy mówić, to jest napisane, że dano mu paszczę, mówiącą takie słowa, że dano mu władzę na 42 miesiące. No ktoś mu ją dał. Jeżeli jest napisane, że diabeł, szatan jest Bogiem tego świata, to jest mowa o świecie w sensie tego, co jest u Jana, w pierwszym liście Jana. Świat to jest pożądliwość oczu, pożądliwość serca i pycha żywota. Ludzie, którzy się tym kierują, mają swojego Boga. Ale to nie jest prawda, że szatan jest panem całej ziemi, a Bóg oddał mu królestwo i biedny patrzy przez małe okienko, co człowiek teraz zrobi. Bo się wyrzekł panowania. Nie. Bóg daje komu chce. I te wszystkie fragmenty mówią o tym, że to Bóg kieruje historią. Nebukadnezarowi dano wszelką władzę, potem mu ją odebrano, a potem mu ją znowu dano. Po Babilonii następuje Medopersja. To jest werset 5. Potem pojawiło się inne, drugie zwierzę, podobne do niedźwiedzia. Było ono podniesione tylko jedną stroną, a miało w paszczy między zębami 3 żebra i powiedziano mu, wstań, jedz dużo mięsa. Imperium Medoperskie było, właściwie można powiedzieć, jedną stroną silniejsze. To znaczy Persja była tym dominującym czynnikiem. Prawdopodobnie te królestwa, które zostały, te żebra, które są w paszczy niedźwiedzia, to są królestwa, które zostały podbite, dzięki czemu to państwo uzyskało status imperium. Były takie 3 królestwa, to jest Lidia, Babilonia i Egipt. Niedźwiedź jest uniesiony na jednym boku właśnie dlatego, że ma dominującą jedną część tego królestwa, jeden z tych narodów. Niedźwiedź jest zwierzęciem, które po prostu ma ogromną siłę i on również oznacza to, że sposób, w jaki Medopersja osiągnęła status imperium, to była po prostu liczebność wojska i brutalna siła. Tam nie było jakichś niezwykłych zdolności taktycznych, jak u Aleksandra, albo jakichś innych wynalazków, jak w Rzymie. Natomiast to po prostu była ogromna ilość wojska i brutalna siła. W wersetach 7-8 czytamy o królestwie, czy imperium numer 4. Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się 4 zwierzę, straszne i groźne i nadzwyczaj silne. Miało ono potężne żelazne zęby, pożerało i miażdżyło, co pozostało, deptało swoimi nogami, a było ono inne, aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, miało 10 rogów. Porównanie mniej więcej tu widzicie. 2 rozdział i 7 rozdział mówią o tym samym. I one są komplementarne, jak to się mówi. To znaczy to, co jest opisane w jednym i drugim, składa się w jedno, o czym będziemy za chwilę mówić. Imperium numer 4 miało być najpotężniejsze ze wszystkich. Ma 10 rogów, pomiędzy którymi zaczął wyrastać 11 róg, czyli tak zwany mały róg. I królestwo to będzie przechodziło różne fazy rozwoju. Gdy uważnie przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi inny mały róg i 3 spośród poprzednich rogów zostały wyrwane. Na tym rogu były oczy, jakby oczy ludzkie, i usta, które mówiły zuchwałe słowa. W rozdziale 7 Daniela wizja, czy wykład wizji, koncentruje się głównie na tym 4 imperium i na jego losach, na fazach jego rozwoju, aż do powstania Królestwa Mesjasza. I tak, jeżeli czytamy rozdziały, wersety 9 do 14, tutaj jest, zaczyna się od tego, że patrzałem, postawiono tron i usiadł sędziwy, aż do dano mu władzę, czyli Mesjaszowi, królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy. To jest taki fragment, który mówi właśnie o Bożej kontroli nad historią. O tym, że nawet to 4 imperium i ten człowiek, który będzie władcą i który będzie wypowiadał zuchwałe słowa, on zostanie osądzony. I na miejsce tego imperium powstanie coś innego, czyli królestwo Mesjasza. I tu w 13 wersecie jest bardzo ważna rzecz. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim i dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo niezniszczalne. I kiedy Pan Jezus mówił o sobie Syn Człowieczy, to faryzeusze i uczeni w Piśmie doskonale wiedzieli, o czym On mówi. On nie mówił o sobie Syn Człowieczy dlatego, że On się urodził z kobiety, tylko dlatego, że On odnosił do siebie tytuł, który przez wszystkich był zarezerwowany dla Mesjasza. Mesjasz miał być Synem Człowieczym. Mesjasz miał objąć królestwo, które miało być wieczne. Więc jak On mówił o sobie Syn Człowieczy, jak On mówił, że użycie Syna Człowieczego, zstępującego, to oni, im ciarka przechodziła po grzbiecie i w końcu w pewnym momencie nawet powiedzieli: zbluźnił! Sami słyszeliście, zbluźnił. A więc Syn Człowieczy jest terminem, określeniem, które jest zarezerwowane dla Mesjasza. Czytajmy dalej ten wykład. Wersety 15 do 27. Daniel zapragnął dowiedzieć się prawdy o 4 zwierzęciu. To go najbardziej interesowało. Które było inne niż wszystkie inne, straszne nadmiary, z żelaznymi zębami i tak dalej. I wykład usłyszał. 4 imperium podbije całą ziemię. Następnie z niego powstanie 10 królów. To są wersety 23 i 24. A potem powstanie inny król, który obali 3 królów z 10, o których była mowa wcześniej. Zaczyna się sprawa trochę komplikować, więc będę się chyba trochę częściej pytał, czy to jest jasne. Po imperium, po władzy, po takiej fazie, w której imperium całą ziemię zmiażdży, obejmie, powstanie 10 królów. 7 z nich zostanie obalonych, czy 3 zostanie obalonych, 7 pozostanie. I w okresie działania tych 7, tych 10 królów, z których 3 zostanie obalonych, zacznie działać ktoś, kto wyrasta jako mały róg. I ten ktoś, ten ostatni król, zwany małym rogiem, będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu i będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon i będą wydani w jego moc aż do czasu i 2 czasów i pół czasu. To jest werset 25. Czyli mały róg to będzie wróg Boga, będzie męczył świętych Najwyższego, będzie chciał odmienić czasy i prawo mojżeszowe. Święci Najwyższego będą wydani w jego moc na czas, 2 czasy i pół czasu. To określenie czas, 2 czasy i pół czasu jest powtarzane w kilku miejscach, czyli Daniel 9:27, Daniel 12:7, Objawienie 11:2-3, Objawienie 12:6 i 14 i Objawienie 13, rozdział 5, werset. Mam powtórzyć? Daniel 9:27, Daniel 12:7, Objawienie 11, wersety 2, 3, 12, wersety 6 i 14 i 13, werset 5. Wszystkie te wersety odnoszą się do tego samego okresu czasu, czyli rok, dwa lata i pół roku, które są przeliczane na dni i na miesiące. Czyli krótko mówiąc, chodzi o 3,5 roku i na 3,5 roku święci Najwyższego będą wydani w moc tego człowieka. Dominacja małego rogu zakończy się sądem nad nim, pozbawieniem go władzy i całkowitym zniszczeniem jego imperium. I teraz porównajmy sobie rozdział 2 i rozdział 7. W wersecie 6 jest jedna rzecz, której jeszcze zapomniałem powiedzieć. Tam jest napisane, że zwierzę podobne do pantery miało na grzbiecie 4 ptasie skrzydła i 4 głowy miało to zwierzę. To jest ważna rzecz. 4 ptasie skrzydła to znaczy, że imperium Aleksandra Wielkiego, o które tutaj chodzi, powstało błyskawicznie. Aleksander po prostu był błyskawiczny. On jak podbił, to szedł jak burza. 4 głowy oznacza, że Aleksander po tym, jak skończył działalność, umarł w niejasnych okolicznościach, ale wcześniej jego 4 generałowie przejęli władzę w tym królestwie. Później zostało ono podzielone na 4 części. Będziemy później mówić dokładniej na ten temat. Dlatego imperium, które on ustanowił, na początku było jednością, a potem rozbiło się na 4 królestwa. No i porównując Daniela rozdział 2 i 7, mamy właściwie jednolity obraz. Czyli te czasy pogan i imperia, o których mówił Daniel, to jest Imperium Babilońskie, następnie Medoperskie, potem Imperium Greckie, które najpierw będzie jedno pod Aleksandrem, a później będzie miało fazę 4 królestw. I później mamy 4 imperium. Najpierw będzie jednością i będzie potężne w swojej jedności, potem nastąpi podział na wschód i zachód. To jest podział na te 2 golenie, które były z żelaza. Jeszcze w pełni mocy. Następnie mamy rządy 10 królów przy żelazie i glinie. Już jedność przestaje być taka oczywista. Rządy 10 królów, potem jest faza władzy tak zwanego małego rogu i potem następuje królestwo Mesjasza. Jak to wszystko złożymy, to mamy dokładnie to. Imperium Babilońskie, Imperium Medogreckie, Imperium Greckie, faza zjednoczona, faza 4 królestw, 4 imperium. Mamy fazę jedności, potem fazę na podziału na wschód i zachód. Potem jest napisane o tym, że ono zmiażdży całą ziemię, pochłonie. Czyli mamy coś, co będzie dotyczyło całego świata. Następnie mamy rządy 10 królów i fazę władzy małego rogu. A następnie królestwo Mesjasza. No i oczywiście podstawowe pytanie to jest to, co to jest to 4 imperium. Jak łatwo się domyślić i jak większość z was już na pewno wie, powszechnie się uważa, że jest to imperium rzymskie. I tak naprawdę oczywiście jest w tym wiele prawdy, ponieważ to imperium nastąpiło po imperium greckim Aleksandra Wielkiego. Natomiast bardziej precyzyjne będzie stwierdzenie, że jest to imperium, którego pierwszą fazą było Imperium Rzymskie. Ono przechodzi w swojej historii różne fazy i w pewnym momencie ogarnie cały świat. Precyzyjne bardziej byłoby stwierdzenie, że chodzi o inny styl rządów niż w poprzednich imperiach. Jest napisane, że to imperium będzie inne niż wszystkie poprzednie. I to jest napisane w Daniela 7:19. Wtedy zapragnąłem dowiedzieć się prawdy o 4 zwierzęciu, które było inne niż wszystkie inne, straszne nadmiarę, z żelaznymi zębami i miedzianymi pazurami, pożerało i miażdżyło, a to, co pozostało, deptało nogami. I teraz pytanie jest, na czym polegała ta inność w takim razie? Inność tego imperium od pozostałych 3. Otóż w 3 poprzednich imperiach była taka zasada, że osadzano tubylców na tronach podbitych krajów. Natomiast Imperium Rzymskie wprowadziło zasadę wysyłania własnych przedstawicieli. Dlatego gubernatorzy byli i zarządzali prowincjami. I właściwie na dobrą sprawę tak zaczęła się tak zwana praktyka imperialna. To jest dość ważne, dlatego że ona była zupełnie inna niż poprzednie i polegała na podbiciu narodu, następnie narzuceniu mu władzy, wchłonięciu do imperium, które było postrzegane jako jedno państwo z jednym władcą. I teraz w tym imperium było obywatelstwo rzymskie, które zresztą można było nabyć na przykład za wielką cenę, tak jak Paweł. Paweł to od urodzenia miał, prawda? Inni nabywali czasem. Ale z obywatelstwem rzymskim wiązały się pewne przywileje. Każdy, kto był na terenach podbitych przez Rzymian, mógł mieć obywatelstwo rzymskie. Następnie prawo rzymskie zostało wprowadzone na wszystkich terenach. Armia rzymska była jedna, waluta była jedna i władza była w centrali. Czyli, krótko mówiąc, mamy taki styl, który daje początek idei supermocarstwa i superpaństwa. I to jest ciekawe, jeżeli będziemy mówić o tym, co się dzieje później. Pierwszy raz, kiedy wymyślono czy wprowadzono ideę superpaństwa i supermocarstwa. Mamy taką fazę, która jest fazą jedności. I to jest Daniel 2:47-23, równolegle. Mamy następnie podział na dwie nogi, tam są te golenie z żelaza. I rzeczywiście w pewnym momencie Królestwo Rzymskie zostało podzielone na wschód i na zachód, czyli na Imperium Wschodnie i Imperium Zachodnie. To się dokonało ostatecznie za czasów cesarza Walentyniana w 364 roku. I właściwie od tego momentu podziału cesarstwa jest w historii taki ciekawy układ. Zaczyna się podział na wschód i na zachód. Taki podział imperialnego układu sił. Nie wiem, czy zauważyliście. I ten imperialny układ sił później zostanie zamieniony w coś, co pochłonie i pożre całą ziemię. Czyli pójdzie w kierunku zjednoczenia, aby panować nad całym światem. I faza pochłonięcia całej ziemi, to jest Daniel 7:23, końcówka tego wersetu, ono pochłonie całą ziemię, podepcze i zmiażdży ją. Czyli powstanie coś, co w tej chwili właściwie już zaczyna nam się obijać o uszy. Takie stwierdzenie jak rząd światowy, które było nie do pomyślenia jeszcze jakiś czas temu. Że globalizacja posunie się do tego stopnia, że będzie super państwo, które najpierw jest teraz w Europie, a kiedyś może ogarnąć całą ziemię. Później będzie faza rządów 10 królów i ta faza będzie się charakteryzowała tym, że jeden nie będzie trzymał z drugim. Nie będzie tam całkowitej jedności. Czyli ten cały rząd, który może powstać, rząd światowy, który ogarnie całą ziemię, będzie przekształcony w 10 regionów, 10 królestw, czy 10 królestw, w których władza nie będzie jednolita. I potem następuje faza rządów tak zwanego małego rogu. W Danielu 7:7-8 czytamy, że pojawiło się czwarte zwierzę i gdy uważnie przypatrywałem się rogom, tym 10, zaczął wyrastać między nimi inny mały róg. I 3 spośród poprzednich rogów zostały wyrwane, czyli mamy obalenie tych 3 królów. 23:24 po tym jak czwarte królestwo zwierzę, które będzie inne niż wszystkie, ogarnie całą ziemię, będzie 10 rogów, a po nich powstanie inny. Ten będzie inny niż poprzedni i obali 3 królów. Dokładnie to samo. I o tym dochodzeniu do władzy, dokładniej mówi objawienie. Przejdźmy na chwilę do objawienia, do 13 rozdziału i przeczytamy pierwsze 10 wersetów. Proszę. 13 rozdział objawienia. Werset 1. Widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało 10 rogów i 7 głów, a na rogach jego 10 diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. Już wiemy z Daniela, że zwierzę, że ten morze to jest narody pogańskie, że zwierzę to jest imperium w tym momencie i że posiada 10 rogów z koronami. Na głowach jego są diademy, czyli 10 królów. I dodatkowo widać, że ma ono 7 głów. Tego u Daniela nie było. Werset 2. Zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, nogi jego jak u niedźwiedzia, paszcza jego jak paszcza lwa i przekazał mu smok siłę swoją i tron swój i wielką moc. Zauważcie, że to zwierzę posiada cechy poprzednich imperiów z wizji Daniela, czyli pantery, niedźwiedzia i lwa. I temu imperium smok przekaże swoją siłę, tron i moc. W wersetach 3 do 10 w 13 rozdziale objawienia czytamy, że jedna z głów była śmiertelnie raniona i to wszystko jest dopełnieniem tego, co pisze Daniel. Jedna z tych 7 głów była śmiertelnie raniona, potem mały róg obejmie pełnię władzy i stanie się władcą absolutnym i antychrystem. I on zasiądzie w świątyni, aby ogłosić się Bogiem. I jemu dano paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze i dano mu też moc działania przez 42 miesiące. To wszystko jest dokładnie napisane u Daniela. A 10 rogów znaczy, że z tego królestwa powstanie 10 królów, a po nich powstanie inny. Ten będzie inny niż poprzedni, obali 3 królów i będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu. Będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon i będą wydani w jego moc aż do 3,5 roku, nie? Potem odbędzie się sąd i pozbawią go władzy, aby ostatecznie zniszczyć i obalić. No i teraz mamy problem z tymi 7 głowami. O co tam chodzi? Co to jest te 7 głów? Co to znaczy, że antychryst, czyli mały róg, będzie 7 głową? Bo jedna z jego głów będzie śmiertelnie raniona, czyli imperium powstaje, ma 7 głów i jedna z głów jest śmiertelnie raniona, a potem ta rana śmiertelna będzie wygojona. I teraz przejdźmy do 17 rozdziału objawienia. Czy to jest do tej pory jasne? W takim razie 17 rozdział objawienia, wersety 1 do 14. Tu jest mowa o wszetecznicy i zwierzęciu. Ja nie będę czytał całego fragmentu. Zajmiemy się od wersetu 7. Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety i zwierzęcia, które ją nosi i ma 7 głów i 10 rogów. Zwierzę, które widziałeś, było, już go nie ma i znowu wyjdzie z otchłani. I pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w Księdze Żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma i że znowu będzie. Tu potrzeba umysłu obdarzonego mądrością. 7 głów to 7 pagórków, na których rozsiadła się kobieta i 7 jest królów. Czyli mamy kolejne szczegóły, których Daniel nie podaje. Zwierzę, które nosi wszetecznicę, ma 10 rogów i 7 głów. Jest to dokładnie to samo imperium, o którym mówił Jan w 13 rozdziale. I teraz mamy kilka dodatkowych szczegółów. Wiemy już, że 10 rogów to jest 10 królów. Teraz tajemnica zwierzęcia polega na tym, że jedna z 7 głów zostanie śmiertelnie raniona, ale powróci do życia. W rozdziale 13. Bo teraz jeszcze raz przeczytam ten fragment 7-8. Zwierzę, które widziałeś, czyli widziałeś w rozdziale 13, było, już go nie ma i znowu wyjdzie z otchłani, pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w Księdze Żywota od założenia baranka, gdy ujrzą, że zwierzę było, że go nie ma i że znowu będzie. Stanie się coś takiego, że wszyscy się zdumieją i że zwierzę wyjdzie ponownie z otchłani. W rozdziale 13 Jan widział zwierzę jako imperium i jako jedną z głów imperium. To jest ważna rzecz. Czasem to jest mylone i później na ten temat powstają jakieś dziwne teologie. Czyli zarówno jako system władzy, jak konkretnego człowieka. I ten konkretny człowiek będzie wyniesiony do władzy, następnie śmiertelnie raniony, a następnie przywrócone mu zostanie życie. On będzie synem niegodziwości, człowiekiem zatracenia, jak pisze apostoł Paweł w drugim liście do Tesaloniczan w drugim rozdziale. I wersety 9 i 10 w 17 rozdziale objawienia wyjaśniają tajemnicę tych 7 głów. 7 głów to 7 pagórków, na których rozsiadła się kobieta i 7 jest królów. 5 upadło, 1 jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać. Mamy do tego fragmentu dwa klucze. Jeden to jest klucz geograficzny. Otóż siedem głów to jest siedem pagórków, na których osiadła się kobieta. I w 18 wersecie tego samego rozdziału jest napisane, że kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi. Czyli mamy taki klucz, który mówi o tym, co to może być geograficznie. Jest tylko jedno miasto, które na siedmiu pagórkach jest założone i które królowało nad mieszkańcami ziemi i które dokonywało duchowego nierządu z królami ziemi. I w dodatku, to jest odniesienie do wszetecznicy, kiedy zobaczył Jan tą wszetecznicę, to zdumiał się bardzo. To są bardzo ciekawe szczegóły. Wszystko wskazuje na to, że będzie to coś, co będzie miało charakter religijny, a miasto to będzie Rzym. I to jest klucz geograficzny. Mamy jeszcze klucz historyczny. Siedmiu jest królów, pięciu upadło, jeden jest, jeszcze inny nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł tylko na krótko pozostać. Czyli tak, o ile 10 królów będzie panować w przyszłości, w tym samym czasie, to 7 królów, czyli 7 głów bestii, ma panować po kolei. Wtedy, kiedy Jan słyszy te słowa, 5 z nich już upadło, 1 jest, a 1 przyjdzie, ale na krótko. Czyli to są 2 zupełnie odrębne kategorie pojęć. 10 królów to jest 10 ludzi, którzy będą panować w 10 królestwach. Natomiast to, co słyszy Jan, że 5 upadło, 6 jest, a 7 jeszcze będzie panował, to odnosi się do zupełnie innej kategorii pojęć. Teraz pytanie, co to znaczy? Otóż w historii Imperium Rzymskiego do czasów Jana było 5 rodzajów czy modeli rządów. Najpierw w Królestwie Rzymskim, najpierw w Rzymie panowali królowie. I oni panowali od roku 753 do 510. Potem panowali konsulowie, to był inny model rządów. Od 510 do 494, wszystko przed naszą erą oczywiście. Potem panowali dyktatorzy, to jest 494 do 390. Potem trybuni, 390 do 59 przed naszą erą. Potem był triumvirat, 3 ludzi razem się zmówiło. 59 do 27 przed naszą erą, a za czasów Jana był już model, który był cesarstwem, czyli głowa numer 6. Ta głowa numer 6, czyli system, który będzie model rządów, 6 model rządów, przejdzie kilka faz. Od fazy jedności, przez fazę podziału, fazę rządu, czyli objęcie całej ziemi, fazę 10 ośrodków władzy, aż upadnie i powstanie głowa numer 7, czyli model rządów władzy absolutnej, którą obejmie Antychryst. To jest jedyne sensowne wytłumaczenie tych głów po kolei, jakie znam. Czyli w przyszłości ma przyjść 7 król, czyli 7 głowa, nastanie 7 model władzy w imperium. I dlatego w 11 wersecie jest napisane tak, że zwierzę, które było, a już go nie ma, jest 8, jest z owych 7 i idzie na zatracenie. Czyli jest spośród tych 7 głów. Jest 8, dlatego że 7 królów zostanie, 3 zostanie obalonych, a on jest 8. Czy to jest zrozumiałe? To jest trudny werset. Jest z owych 7. Jest z owych 7, czyli jest z owych 7 modeli władzy, o których mówi wcześniej Jan. Jest 8, dlatego że zostaje obalonych 3, pozostaje 7, a on jest 8. Czyli on jest 8 obok 7 królów, personalnie, jako osoba, i jest 7, jeśli chodzi o model władzy. Tak? OK? Dlatego mówiłem, że to są 2 osobne kategorie pojęć. 7 modeli władzy, on jest modelem numer 7, czyli 7 głową. Jest z 7 królów, z tych 10 pozostaje, a on jest 8 obok nich. OK? Czyli nie należy tego mieszać, bo wtedy się nie doliczymy, krótko mówiąc. To dobrze, że nam tak łatwo poszło. Nie, to był naprawdę trudny fragment i to jest jeden z trudniejszych. Dobrze. Czyli tak. Bestia, zwierzę, mały róg, antychryst. To jest to samo. Są to same określenia tej samej osoby. Ten człowiek powstanie, czy zaczyna karierę polityczną w momencie, kiedy włada 10 królów. 3 z tych 10 zostanie obalonych, pozostanie 7, a on będzie 8. I po nich on obejmie władzę, która będzie inna. Czyli będzie już władzą całkowicie absolutną. I on zostanie, jemu zostanie dana władza absolutna na 3,5 roku. Na czas, 2 czasy i pół czasu. I wtedy będzie męczył świętych Najwyższego i do pewnego momentu będzie mógł władać i ich zwyciężać. Ale ta władza będzie ściśle ograniczona. Podsumujmy jeszcze te czasy pogan i zrobimy przerwę. Na początek to, o czym mówiłem już, że tak powiem, żeby przez oczy się jakoś dostało bardziej, łatwiej do umysłu. Czyli po kolei mamy Imperium Babilońskie, Medoperskie, Greckie. Dwie fazy Imperium Greckiego. Potem mamy czwarte imperium, o którym jest najwięcej powiedziane. Różne fazy, różne style rządzenia. Królowie, konsulowie, dyktatorzy, trybuni, triumvirat. Potem mamy czwarte imperium. I tu mamy kilka faz. I to jest głowa numer 6. Następnie mamy fazę rządów Antychrysta, który jest 7 głową w sensie modelu władzy, który jest obok 10 królów, więc on będzie 11. On będzie 8 obok tych 7, którzy pozostaną z 10, bo 3 zostanie obalonych. I później podda sobie tych 7 i obejmie władzę absolutną. To jest napisane w 17 rozdziale Objawienia. W wersetach 12-13. A 10 rogów, które widziałeś, to 10 królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. Ci są jednej myśli i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu. Czyli on ich sobie podda, a następnie obejmie władzę absolutną. I dwa, dla ułatwienia teraz podsumowanie tego, co jest nazywane czasami pogan. Tutaj po lewej stronie mamy tak. Zburzenie Jerozolimy i świątyni w 586 roku. Izrael zostanie uprowadzony do Babilonu i od tego momentu zaczynają się czasy dominacji pogan nad Izraelem. Czyli tak zwane czasy pogan. Pierwsze imperium pogan to jest Babilon i to jest głowa ze złota i to jest lew ze skrzydłami orła, 7 rozdział Daniela. Drugie imperium pogan to jest Medopersja, czyli ramiona i piersi ze srebra. Dariusz Cyrus, niedźwiedź uniesiony jedną stroną. Trzecie imperium pogan to jest Grecja i to jest brzuch i biodra z miedzi i to jest przy okazji 7 rozdziału skrzydlata pantera z 4 głowami, to jest ważne, i to jest imperium Aleksandra Wielkiego. Ono po śmierci Aleksandra Wielkiego dzieli się na 4 królestwa. Ptolemeusz, Seleukus, Kassander i Lizymach. Jest to o tyle ważne, że w Księdze Daniela jest jeszcze kilka proroctw, które dotyczą akurat jednego z tych królestw, które ma wiele wspólnego z terenami Izraela. I jedno jest zawarte w 8 rozdziale Księgi Daniela i mówi o tym, co wyprawiał Antioch Epifanes. Natomiast drugie jest zawarte w większości 11 rozdziału Księgi Daniela i tam właściwie jest historia prawie wszystkich tych 4 królów, ich układów, ich wojen. I poza końcówką tego rozdziału jest to taki fragment, który jest tak dokładnym proroctwem, że znawcy przez wiele lat twierdzili, że ono zostało napisane po wydarzeniach, które są opisywane. I dopiero potem, jak znaleziono zwoje w Qumran, gdzie jest prawie cały Stary Testament, łącznie z Księgą Daniela, się okazało, że to zostało napisane jednak przed tymi wydarzeniami. I owszem, ósmy rozdział Księgi Daniela jest wykorzystywany czasem do różnych teorii, łącznie z wyliczaniem 2300 dni i tak dalej, i tak dalej. Jedenasty czasem też. Ale 2300 dni, czyli wieczorów i poranków, ja nie będę rozwijał tego tematu teraz. Natomiast tam jest mowa o tym, że świątynia zostanie przywrócona do swojego stanu po 2300 wieczorów i poranków. Wieczory i poranki to są, jeżeli mowa o świątyni, to są ofiary wieczorne i ofiary poranne. I ten fragment odnosi się do tego, co zrobił Antioch Epifanes, który świątynię zanieczyścił. On tam nawet złożył w ofierze wieprza. I w tych czasach było tak zwane, w związku z tym między innymi jego działaniem, było tak zwane powstanie Machabeuszy, którzy później po trzech latach, ponad trzech latach walk, poświęcili świątynię na nowo i dlatego tam jest napisane, że świątynia zostanie przywrócona do swojego stanu. Jedenasty rozdział Księgi Daniela, niesamowicie dokładny, może kiedy indziej możemy opowiedzieć dokładnie, co było, ale tam są układy między tymi czterema królami, opisane w bardzo szczegółowo, aż do wersetu bodajże 36, kiedy zaczyna się mowa o czasach ostatecznych i tak zwanym małym rogu, czyli antychryście. Ale to są szczegóły, nie chcę w tej chwili wchodzić. Czy do tej pory wszystko jest jasne? No to chwała Bogu.